Jadra, jadra, jak mnie słychać? Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu, a każda pora na słuchanie podcastu jest dobra. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek To Zależy Podcast. Pewnie znacie takie hasła jak Just Do It, Nokia Connecting People, Ojciec Brać, czy może starsi, czyli tacy jak ja, pamiętają takie hasło jak Oferta z Rębu zawsze na czasie. Pewnie przy niektórych takich hasłach zastanawiacie się, skąd one się biorą, kto je tworzy, często pada hasło, co on bierze. No i ja właściwie też sobie pomyślałem, że może warto dowiedzieć się, jak takie hasła powstają, kto je tworzy, jak je tworzy. A że akurat zdarzyła się taka okazja, że pewna osoba lekko wychyliła się w internetach, że nie słucha podcastów, więc parę osób zaproponowało jej podcasty, a ja potem sprawdziłem, co ta osoba robi i stwierdziłem, że skoro może ta osoba jeszcze nie słucha podcastów, to może zaczniemy od nagrania podcastu. Szanowni Państwo, i oto właśnie taką osobą jest mój dzisiejszy gość. Gościu, proszę, przedstaw się, kim jesteś, skąd jesteś, dokąd zmierzasz.
Cześć, jestem Wasia. Wymyślam słowa i strategie, które pomagają sprzedawać produkty i usługi ludziom, firmom w trudnych branżach. To jest tak bardzo w skrócie. Na co dzień prowadzę firmę Huvo, którą nazywam tak sama dla siebie pracownią słów i strategii, bo to jest taka mikroagencja content marketingowa. Tu wchodzimy już w ogóle w bardzo trudne wyrazy.
No spokojnie, te wyrazy jeszcze będziemy próbowali rozebrać na części, także tak, dawaj.
Przyprowadzić wszystko po kolei. Ta firma ma dwa filary, jakby moja działalność ma dwa filary. Pierwsza to właśnie wymyślanie słów, czyli copywriting, a druga to wymyślanie strategii, czyli takiego większego pomysłu globalnego na komunikację marki, która się do mnie zgłasza.
Hej, kupisz
tego? To powiesz mi obrazki?
Jak to
kupisz
zrobić?
Czekoladę z orzechami?
To zależy. Basiu, powiedziałaś tu takie magiczne słowo copywriting. No i tak ja, przygotowując się do tej rozmowy, zresztą też mieliśmy tutaj taką chwilę rozgrzewki przed tym naszym podcastem, próbowaliśmy dojść do tego, skąd w ogóle taka nazwa powstała, tak? No bo najczęściej, jeżeli widzimy na to copywriter i przy tej naszej podstawowej znajomości angielskiego, to jest jakiś pisarz od kopiowania, tak? Więc myślimy, co to taki, nie wiem, naśladowca albo coś jeszcze. No ale tu wspólnie znaleźliśmy inną fajną definicję, bo okazało się, że copy w języku angielskim ma jeszcze inne znaczenie, może właśnie mniej znane i dokładnie takie, którego tu potrzebujemy. Czyli copy to są słowa użyte w celu zaprezentowania w reklamie promocyjnego przekazu. Czyli właściwie copywriter to jest człowiek, który pisze właśnie te konkretne słowa.
To też nomenklatura, którą stosujemy między sobą, patrząc na treść reklamy lub treść jakąś inną, komercyjną, mówimy wprost, dobre copy albo złe copy. To rzeczywiście, to są słowa. Copy to są słowa, które mają sprzedawać.
Dobrze. I teraz na czym polega taka twoja praca? Kiedy ty się ujawniasz? Kto do ciebie trafia? No powiedziałeś, że piszesz właśnie te promocyjne teksty, że pomagasz znaleźć te słowa, które pomagają sprzedawać klientom. Ale jak to się dzieje, tak? Czyli po pierwsze, kto do ciebie dociera, a po drugie, jak pracujesz? O co tu chodzi w tym całym różnym writingu?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba zacytować tytuł pewnego znanego podcastu. Mianowicie To Zależy, tak? Trafiają do mnie przedsiębiorcy. Ja mam dość sprecyzowanego odbiorcę już. Trafiają do mnie średnie, małe firmy, które zajmują się bardzo specjalistycznymi usługami lub produkcją trudnych technologicznych urządzeń.
Czyli przepraszam bardzo, taki zręb trafiłby do ciebie, tak? Z tymi swoimi wózkami widłowymi.
Tak. Tak, to jest typ mojego klienta. Ja uwielbiam dla takich klientów pracować, bo to są klienci, których dotyka tak zwana klątwa wiedzy. Mianowicie oni wiedzą dużo o swoich specjalistycznych usługach bądź produktach, ale nie potrafią o nich opowiedzieć prostymi słowami. I ja im pomagam powiedzieć to wszystko, co oni chcą powiedzieć o swoim produkcie, o swojej firmie, o swojej usłudze, językiem korzyści z punktu widzenia odbiorcy ostatecznego.
A to nie jest trochę tak, że, bo teraz mówisz, że tak, jest klątwa wiedzy. I tutaj zgadzam się z tobą, bo jak ktoś ma taką dosyć jakby dużą wiedzę na temat tego produktu, to wydaje mu się, że właśnie on powinien tego swojego klienta zasypać tymi wszystkimi informacjami, które są tutaj niezbędne wręcz do tego, żeby on zrozumiał ten produkt. Z drugiej strony ten ktoś zakłada, że klient, który kupuje, to wie, czego chce, więc właściwie po co mu mówić, a najwyżej, jeżeli możemy mu coś powiedzieć, to te wszystkie parametry, które są istotne, jakieś tam, nie wiem, masa, udźwig, cokolwiek innego. No i teraz powiedziałaś, że jakby tutaj próbujesz przełożyć to na taki język korzyści, zrozumiałości, tak? Tak, żeby ktoś to zrozumiał, ale jak to wygląda? Jak to wygląda w ogóle w praniu tak zwanym?
No bo tak, copywriter nie pisze jedynie haseł reklamowych, sloganów, claimów, nie wymyśla nazw firmy. Pisze bardzo wiele rzeczy. Lista pozycji takich umiejętności copywriterskich jest bardzo długa. To są także teksty blogowe obecnie, to są też artykuły PR-owe, artykuły sponsorowane, wiele różnych rzeczy, łącznie z, no właśnie, takimi terenami jeszcze niezagospodarowanymi. Walka wciąż o terytorium trwa, jeśli chodzi o social media, bo kto pisze post na Facebooku? Czy to będzie specjalista od mediów społecznościowych, czy to ma napisać copywriter? I tak samo taka zupełnie nowa dziedzina, mikrocopywriting. Mikrocopywriting to napisy na przyciskach, między innymi. Napisy na przyciskach na stronie internetowej, tak? Gdzie masz przycisk zadzwoń, kup teraz, dowiedz się więcej. Też pytanie, kto powinien to pisać? Czy ten, kto zna się na tworzeniu stron internetowych, czy może ten, kto zna się na pisaniu, a więc copywriter? I jest tego bardzo dużo, ale gdybyśmy mieli przeanalizować proces mojej pracy, no to faktycznie może weźmy hasła reklamowe, może weźmy naming, czyli wymyślanie nazwy dla firmy lub dla produktu, dla usługi. To myślę, że to będzie takie wyjściowe. Zazwyczaj proces pracy wygląda bardzo podobnie. Cofnę się jeszcze o krok, bo od czego zaczynam? Będę opowiadać o swoich klientach, bo są oczywiście klienci bardziej lub mniej świadomi. Moja praca zaczyna się od pierwszego kontaktu z klientem, oczywiście. Pierwszy ruch wykonuje właśnie klient i zazwyczaj szuka, cytuję, osoby z lekkim piórem.
Co rozumie się pod tym pojęciem lekkim piórem? Jak to z reguły ludzie...
Co klienci rozumieją,
tym, że szukam osoby z lekkim piórem?
Szukam takiej pani Basi, która potrafi ładnie pisać i ona nam to napisze. To się kryje pod definicją lekkiego pióra. I ja swoich klientów wyprowadzam wtedy z błędu, że szukanie lekkiego pióra, copywritera z lekkim piórem w obecnych czasach dystrybucji treści w internecie głównie, nie ma sensu, bo sama umiejętność lekkiego pisania to jest za mało, żeby przekonać kogoś do współpracy ze sobą, bo wchodzą tam takie elementy jak trzeba się znać na content marketingu, czyli dziedzinie marketingu, która pozwala właśnie mówić językiem korzyści. Nie tylko trzeba się znać na słowach, ale też na obrazach, bo do tekstu przydaje się ilustracja. Bez ilustracji tekst jest w ogóle nieatrakcyjny obecnie. Tekst czasem trzeba poszatkować, czasem trzeba stworzyć jakieś maleńkie teksty, maleńkie kopii właśnie na potrzeby mediów społecznościowych czy na potrzeby bloga, innych kanałów dystrybucji. Posługuję się takimi słowami dość trudnymi, ale mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją.
Jak nie, to będą się pytać, no to wiesz, napiszą, zawsze zapraszam do kontaktu, jak ktoś będzie chciał, żeby mu wyjaśnić. Spokojnie, ja na razie rozumiem, zapisuję sobie tu parę rzeczy, do których będę wracał. Świetnie. Czyli jak ja nie będę rozumiał, to jest szansa, że dużo osób też nie będzie rozumiało.
No właśnie, bo widzisz, na mnie też spoczywa klątwa wiedzy, o której wspomniałam, tak? I jeśli ty mnie przestaniesz rozumieć, to prawdopodobnie przestaną nas rozumieć także słuchacze i wtedy to, co oni zrobią, to wyłączą podcast.
Bo... Czyli wtedy stanie się to podcastem branżowym dla copywriterów?
Tak.
Okej, okay, dobra.
Tak, ale wciąż nie będę mówić o rzeczach, które ich interesują, bo staram się mówić o rzeczach dla osób spoza branży, więc no, wtedy gubimy odbiorcę, bo odbiorca nie lubi czuć się głupi. I to jest też jedna z rzeczy, którą musi mieć w pamięci copywriter, tworząc teksty. I to jest też coś, to jest też ta pułapka, w którą wpadają specjaliści. Tekst najlepszy jest, jeśli jest pisany językiem dla trzylatka, czterolatka. Wszystko musi być wytłumaczone jak najprościej, a jednocześnie trzeba tak poprowadzić narrację, żeby nasz odbiorca czuł, że sam posiadł tą wiedzę, którą mu sprzedajemy.
Poczekaj, stop, bo jeżeli teraz mówisz tak, że żeby ten klient nie czuł się głupio, a jednocześnie żeby się poczuł, że to on posiada tą wiedzę, to nie jest trochę tak, że on za chwilę stwierdza, to właściwie mi pani Basia jest niepotrzebna. No przecież ja to wszystko wiem, tak? No ja jestem genialny.
Nie, bo mówię teraz o odbiorcy ostatecznym, czyli okay. O kliencie mojego okay. klienta.
Okej.
Okay. I to tak ten odbiorca reklamy, ten konsument ostateczny ma się czuć mądry dzięki treściom, które daje mu firma. Oczywiście znalazłyby się wyjątki, bo różne są grupy docelowe i pewnie znajdzie się i taka grupa docelowa, która jest ponadto. Ale co do zasady, ludzie chcą prostego języka i takiego nakierowania.
I żebym dobrze też jakby tu sobie potwierdził, to, że mówisz, że ludzie chcą prostego języka, to nie znaczy, że chcą prostackiego, tak? Czyli jakby tutaj powinniśmy jednak rozdzielić to jakby tak. te dwa elementy, tak? Prosty, czyli to, co powiedziałaś, tak? Zrozumiały, żebym czuł komfort, że jak widzę coś, to się nie muszę jeszcze domyślać, czy tam jest jakieś drugie dno w tym. A jeśli nawet to drugie dno w tym jest, bo jest jakaś fantastyczna gra słów, to ja za chwilę potrafię to załapać. To tak powinno być z punktu widzenia właśnie tego odbiorcy,
tak,
tego przekazu?
Tak, tak. Czytanie treści copywriterskich ma dawać trochę satysfakcji. To nie jest literatura, to nie ma być łamigłówka, to nie ma skłaniać do przemyśleń czy dostarczać rozrywki, ale mają być w tym emocje, bo emocje są potrzebne, żeby sprzedawać.
A propos emocji i tego, żeby dostarczać rozrywki, to ja sprzed lat pamiętam moim zdaniem świetne wtedy reklamy sieci Plus GSM ze sławnym kopytko i z paroma innymi takimi różnymi hasłami, które potem gdzieś tam krążyły w tej przestrzeni publicznej. Czy tam to jest właśnie też element dotyczący pracy copywritera w takiej właśnie kwestii, takiej właśnie reklamie, gdzie potem pewne teksty nam zapadają w głowie?
Tak, to jest zadanie copywritera. Co prawda ja przy reklamach telewizyjnych nie pracuję. Pracuję przy reklamach prasowych, reklamach takich tradycyjnych, internetowych, ich hasłach na stronach internetowych, ale tak, tym też mogłabym się zająć. Bo zmierzamy cały czas w tym kierunku, jak powstają takie hasła. Mhm. Jak już przy nich jesteśmy, to możemy omówić ten proces. Więc zaczyna się od kontaktu z klientem. Tym klientem, który, no jeśli jest rzeczywiście dużą firmą, taką jak opisałeś, no to wtedy wie, czego szuka i raczej nie zwraca się do copywritera, nie szuka kogoś z lekkim piórem pani Basi, która coś napisze, tylko szuka agencji marketingowej. I w tej agencji marketingowej pracują copywriterzy właśnie. I ja też w takiej agencji pracowałam. I okej, okay, moglibyśmy mówić o tych operatorach sieci komórkowych wielkich, ale wróćmy może do tego klienta, który jest mniejszy, ma średnią, małą firmę i chce stworzyć stronę internetową albo wymyślić właśnie jakieś fajne hasło dla swoich produktów i zgłasza się. Ja oczywiście wyprowadzam od razu z błędu, że to z lekkim piórem to tutaj to zły adres, to tutaj robimy większe rzeczy, bo pamiętamy o pozycjonowaniu, pamiętamy o elementach UX, czyli user experience, o różnych rzeczach pamiętamy, nie będę się tu rozwodzić i wtedy proszę o wypełnienie briefu. Brief to jest pierwszy element, z którym się styka copywriter. I w tym briefie padają takie pytania o to, jak duża jest firma, kto jest klientem firmy, jak ta firma siebie widzi obecnie, jak widzi siebie w przyszłości, jakie ma cele.
To takie przesłuchanie prawie jak na komisariacie policji, tak? Ja przyszedłem do ciebie, żebyś mi stworzyła dobry tekst albo właśnie to hasło, a ty mnie tu przepytujesz na okoliczność całego mojego życia.
Tak. Mało tego, uważam, że im bardziej dociekliwa będzie taka rozmowa na podstawie briefu, im bardziej szczegółowe będą te pytania zadane na początku, tym to copy będzie później lepsze. Dlaczego? No właśnie. Po wypełnieniu briefu ja się mogę z nim zapoznać, przeanalizować sobie to, co już o tej marce wiem, przeanalizować jej konkurencję, czyli zobaczyć, co mówi konkurencja, jakim językiem, jak możemy się od niej odróżnić, co robi dobrze, a co robi źle i jaką pozycję możemy zająć, żeby się od tej konkurencji odróżnić słowem. I po tej mojej analizie briefu i konkurencji spotykam się właśnie z klientem na taką bardzo długą rozmowę, którą można określić taką psychoanalizą marki.
Dobrze, czyli zapraszasz na kozetkę, to taki mówię teraz, panie Arku, tu pan się położy, ja tu już mam pana kartę choroby i teraz jeszcze mam dla pana parę pytań.
Tak, podczas takiej rozmowy moim celem jest odkryć to, jaka ta marka jest rzeczywiście, jaki ma charakter, jacy są jej pracownicy, co ich łączy, co chcą osiągnąć sprzedając takie produkty. Czy oni chcą pomagać ludziom? Czy oni chcą cieszyć ludzi? Czy oni chcą... Okej, każdy powie, że chce zarabiać pieniądze, ale zawsze szukamy i ta rozmowa trwa tak długo, aż dojdziemy do tego, w jaki sposób ta marka może zaspokoić potrzeby głębokie swoich klientów. I teraz tak... Nie możemy też wymyślać charakteru marki.
Co rozumiesz pod pojęciem wymyślać charakteru marki?
Nie możemy nadać jej przymiotów, których ona nie ma. Jeśli marka nie może poszczycić się jakością produktu, to nie możemy reklamować, że ten produkt jest jakościowy. Bo to jest oszustwo, które zostanie błyskawicznie odkryte. A w czasach internetu opinie klientów są dostępne, są liczne i bezwzględne.
No dobrze, ale część ludzi wyjdzie z założenia, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, nie przekręcali nazwy.
To może się sprawdza rzeczywiście w świecie celebrytów, z tego co się orientuję, ale jeśli komuś zależy na tym, żeby zbudować trwałą markę, taką, która będzie się cieszyła zaufaniem, to zaufanie będzie się przekładać z czasem na wyniki finansowe firmy, no to nie można iść na skróty, nie można niczego przyspieszać, nie można obiecywać rzeczy, których nie ma. I dlatego właśnie ważna jest ta rozmowa, która pozwala dostrzec te fajne rzeczy, z których czasem marka sobie nie zdaje sprawy, że je ma w sobie.
Czyli po pierwsze ten brief ma ci dać taką pierwszą pożywkę dla ciebie, żeby zrozumieć, w jakiej branży klient działa, kto jest jego konkurencją, patrzysz na tą konkurencję dookoła i zastanawiasz się, kto to robi też dosyć jakby fajnie i kto jest jakby najbardziej mu może zagrażać. Albo na kim się może wzorować, albo jakby potem dążyć do zderzenia chociażby z takim swoim konkurentem. No i teraz to, co powiedziałaś, czyli jak gdyby szukasz po prostu takich cech, które mogą stać się wyróżnikiem, tak? Które dopiero potem z nich można, nie wiem, jakby przygotować już po prostu te właściwe teksty, tak? Te długie czy te krótkie.
Wyróżniki, tak, wyróżników autentycznych, mówiąc w bardzo dużym skrócie, tak. I wtedy przechodzę do najfajniejszej części mojej pracy.
Czyli do gotowania, bo składniki już masz, leżą na stole.
Tak,
i teraz robisz swego, jako master chef, robisz tą super potrawę, po spróbowaniu której wszystkim opadną szczęki.
Tak, i strasznie oldschoolowych narzędzi do tego używam.
No i jak to wygląda właśnie?
Biorę ten swój brief, odpalam w komputerze przeglądarkę, otwieram zakładki i tej konkurencji wspomnianej, i naszej firmy, i wszystkiego, co tam się przewinęło podczas tych rozmów, jakieś inspiracje, bo często klienci też mówią, że coś im się podobało, że chcieliby podobnie. Biorę kartkę i długopis i biorę dzień wolny. Na zasadzie nie tworzę wtedy, nie piszę nic innego, nie umawiam spotkań na ten dzień. Tylko przez tych kilka godzin jestem w procesie kreatywnym i na tej kartce powstają mapy myślowe, powstają mapy skojarzeń. Ha, przepraszam, zapomniałam o najważniejszym, ale to najważniejszym narzędziu w pracy copywritera, czyli o słowniku synonimów. Nic tak nie wspiera naszej pracy jak słownik synonimów. Czasem on się przydaje do tego, żeby uniknąć powtórzenia. W zasadzie może najczęściej do tego się przydaje, ale przy wymyślaniu haseł jest kopalnią zapomnianych, pięknych słów, jest kopalnią nieoczywistych skojarzeń, jest kopalnią ciekawych, mocnych czasowników, barwnych rzeczowników, emocjonujących przymiotników i dużo, dużo w słowniku synonimów można zaczerpnąć inspiracji do tworzenia. No i do tego jeszcze dorzucamy, odwołując się do twojej kulinarnej metafory. Dorzucamy jeszcze jeden składnik tajemniczy, ten sekretny. Jak sekretny składnik ma też panierka w KFC, czy też...
Tak zwany eliksir basi.
Tak, dodajemy do tego. Ja na to mówię twist, ale bez żartów. Żeby wymyślić dobre hasło, to potrzebny jest właśnie jeszcze jeden składnik, a mianowicie to coś. Kreatywność. Bystry umysł. Nie wiem, jak jeszcze inaczej to określić. Po prostu trzeba to mieć. I dlatego hasła u jednego copywritera kosztują więcej, a u innego kosztują mniej. Owszem, żeby wymyślić dobre hasło, trzeba też włożyć pracę, ale na końcu zostaje jednak ten magiczny składnik jeszcze do dodania.
No to, jak to zrobić?
To zależy. Tak jak cię słucham, a propos tych magicznych składników i wymyślania haseł, czy też tekstów, które pociągają ludzi, to mam wrażenie, że jak patrzę na przykazania, tak mi się teraz nie wiem dlaczego skojarzyło, tak patrzę nawet na 10 przykazań, to tam też musiał być niezły kopii. No bo tak naprawdę jak popatrzysz, wiesz, że jest 10 jakichś zdań, ale które są dla wszystkich właściwie zrozumiałe i oczywiście można potem opowiadać, co się kryje za poszczególnym przykazaniem, ale właściwie jak komuś powiesz, to prawie każdy jest w stanie rozwinąć, o co chodzi, tak? Czyli wytłumacz, co Mojżesz miał na myśli z tymi 10 przykazaniami.
Wiesz, ta analogia jest bardzo ciekawa i teraz jak o tym powiedziałeś, to stwierdzam, że rzeczywiście przykazania musiał napisać dobry copywriter, bo każde z przykazań jest to tak zwane call to action, czyli w skrócie CTA, wezwanie do działania po polsku. Nieodłączny element dobrego copywritingu. Każde copy powinno się kończyć wezwaniem do działania, powiedzeniem temu człowiekowi, co on ma robić, żeby otrzymać te korzyści, o których mu przed chwileczką powiedzieliśmy.
No dobra, i teraz masz już ten swój twist.
Może to być obietnica życia wiecznego na przykład.
Okej. No to ty chyba nie obiecujesz na razie życia wiecznego, ale obiecujesz korzyści z tych konkretnych produktów. No i tak, spędzasz ten cały dzień, masz ten twist i co? Jak na koniec to powstaje? Czy ty robisz tak, że przychodzisz do klienta z taką jedną karteczką i na tej karteczce jest albo jeden tekst, bo jest taki przygotowany w zależności od tego, jaki jest długi, albo właśnie to jedno hasło i mówisz, to jest to i zero negocjacji. Mhm. Czy to tak wygląda?
Nie. Mój produkt, który wręczam klientowi, to jest prezentacja. Prezentacja zawiera zazwyczaj kilka, co do zasady 3 propozycje haseł, ale często w procesie kreatywnym ich się pojawia dużo więcej. Ostateczne przekazanie praw autorskich, no to też zależy. Klient może sobie wybrać jedno hasło, 2 albo 3, a pozostałe zostają ze mną. Hasła też nie prezentuję tak po prostu na twarz. Słuchaj, teraz będziesz reklamować swoje produkty, tak i tak. I zaufaj mi, to jest dobry pomysł. Nie, jest do tego wstęp, który wyjaśnia, skąd się wzięły poszczególne słowa, czy to jest, nie wiem, zabawa kontrastem, czy to jest zabawa skojarzeniami, z czego to wynika, jaką cechę charakteru podkreśla, jaką korzyść obiecuje.
Tak teraz mówisz o tym, że znowu przychodzisz, rozgrzewasz tego klienta. Przepraszam, ja nie wiem, z jakiego powodu mam dalej to skojarzenie z tym Mojżeszem. Dokładnie to samo. Przyszedł, powiedział, że teraz będzie i trzask na twarz, 10 przykazań i sorry, nie ma dyskusji, tak? I dlatego jakby stąd w głowie miałem, że ty też dokładnie tak przychodzisz, wykonałaś tą całą pracę, wszystko zrobiłaś, tam ten twist, przychodzisz i teraz rozgrzewasz, nie, tego Arka na przykład, mówisz, słuchaj, to i teraz i teraz będziesz właśnie mówił wszystkim w taki, a nie inny sposób. Tak po prostu.
Tak, no musi być najpierw ten gorejący krzew chyba.
Popatrz, jakby jednak tutaj sięgniemy, że tam jednak jest to dalej dobre źródło w ogóle do takiego, do odniesienia do twojego zawodu, do tego, co robisz. Okej, dobrze, czyli jak gdyby tak, był brief, potem jest ta kozetka, gdzie przepytujesz, potem są jak gdyby te twoje godziny poświęcone na to, żeby to wszystko, jak gdyby te składniki poskładać, dołożyć tę swoją magiczną przyprawę i na koniec następuje właśnie, stajesz przed taką komisją, klient, prezentujesz. Jak to jest? Czy to jest takie, że od razu masz takie... Wow, pani Basiu, w ogóle. Czy to jest tak, że oni jednak potrzebują tak chwilę tam gdzieś przełamać te swoje, nie wiem, przyzwyczajenia, bariery, czy nie pojawia się tak, nie, a my zawsze tak mówiliśmy, nie, to nie, w ogóle nikt tego nie zrozumie I co potem? Jest jakaś grupa fokusowa? Jak się to potem sprawdza? No bo ja jako właściciel odbieram, powiem, wow, fajnie. No ale z drugiej strony jako właściciel też tam mam coś w głowie i jednak chciałbym być tak na 101% pewny, że to wszystko wypali. I co się wtedy dzieje?
Ja nie mam takich problemów przez to, że ja poświęcam klientowi bardzo dużo uwagi. I to, z czym do niego przychodzę na sam koniec, naprawdę odnosi się do tego, do jego potrzeb, do potrzeb jego klientów, o których rozmawialiśmy. To nie jest, nie zaskakuje go koncepcją, zaskakuje go kreatywnością, zaskakuje go tym, jak sprytnie to ujęłam w dwa słowa, w trzy słowa, ale nie zaskakuje go sposobem myślenia. On się czuje zawsze u mnie zaopiekowany, informowany na bieżąco o każdym kroku, o każdym pomyśle. Rozmawiamy właśnie o problemach, rozmawiamy o potrzebach, stąd no, i prezentacja, tak jak tobie to zaprezentowałam hasło przed chwilą, podobnie prezentuję je właśnie swoim klientom, więc to się nie bierze z niczego, to zadowolenie ostateczne z kopii.
Powiedziałaś, że przyszłaś, zaprezentowałaś. Ja mam takie doświadczenie, no, w branży IT szeroko pojętej, na przykład tej, która tworzy oprogramowanie, jest coś takiego, że nim tam coś się pokaże ostatecznie temu odbiorcy, no to robi się właśnie jakieś tam testy. To są takie, nie wiem, friend and family albo cokolwiek jeszcze innego. Czy ty na przykład wcześniej sprawdzasz te pomysły na kimś, czy po prostu jakby ten klient jest twoim pierwszym i jedynym oceniającym?
Różnie. Zależy, jak duży to jest klient.
To zależy. Okay.
Zależy, z iloma osobami współpracuje, bo jeśli firma jest na tyle duża, że ma swój dział marketingu, no to często takie rozmowy wstępne czy burze mózgów nawet przeprowadzam wspólnie z pracownikami tej firmy. Natomiast jeśli firma jest mniejsza i tam rzeczywiście bezpośrednio rozmawiam z osobą decyzyjną w każdym aspekcie, no to wtedy tylko ten klient jest tym recenzentem i ten klient jakby musi zawierzyć mojemu doświadczeniu.
Okej, czyli wchodzisz metodą uf-uf. Zaufaj mi, proszę.
W stosunku do mniejszych klientów tak, przy większych jest to testowane, tak.
A jak jest w ogóle z docenianiem takiej pracy? No bo teraz tak jak powiedziałaś, tutaj proces jest jednak, to całe zaplecze, no ono nie jest proste, tak? To nie jest 30 sekund, czy tam nawet te parę minut, kiedy opowiedziałaś mi na przykład tutaj już samą końcówkę. Tylko jest jakby właśnie ten brief, który coś zajmuje, musisz tego klienta jednak kilka razy pewnie poprosić, żeby ten brief uzupełnił, bo ty ten opis chcesz mieć jak najlepszy, potem jest ta kozetka, potem jest ta praca, to wszystko się składa. Czy ludzie w ogóle doceniają taką pracę takiego copywritera? I szczególnie właśnie bo przy tekście powiedzmy takim dłuższym, no to wiadomo, że jego jest więcej i tam ktoś widzi, no tak, pani Basia tu się musiała napisać, poszukać. No ale jak ty przychodzisz te 3-4 słowa, to ktoś to docenia. To jest tak, że faktycznie ludzie wiedzą, że za to trzeba zapłacić konkretny worek monet?
Paradoksalnie za hasła reklamowe ludzie płacą nam więcej niż za dłuższe treści. Branża copywriterska jest od wewnątrz bardzo zepsuta. Copywriterzy młodzi, niedoświadczeni, ale też starsi.
Młode wilki.
Z pewnym doświadczeniem. No niestety wyceniają swoją pracę bardzo tanio. Bardzo tanio. Należy do takiej grupy nawet na Facebooku, no, w której można porozmawiać o wycenie. Jest tam dużo copywriterów i czasem jakiś klient zagląda i pyta się, ile może zapłacić komuś za tekst na powiedzmy 3000 znaków ze spacjami, bo to jest w ogóle jednostka miary tekstu. To jest taka jedna strona z małym haczkiem w Wordzie.
Tak, wiesz, to jest jednostka, no bo z drugiej strony jak ten klient potrzebuje ten tekst, to często go gdzieś zamieszcza i teraz ten, który będzie mu zamieszczał ten tekst, od razu mu mówi, że tą przestrzeń, którą może mu sprzedać, to właśnie dokładnie tam tyle i tyle słów
właśnie
się zmieści.
Tak,
i dlatego ten klient przychodzi, on jak gdyby nawet jeszcze nie wie więcej, ale on wie, że to ma być 3000 słów i właśnie to, co powiedziałaś, te wszystkie parametry. No i co, i klient przychodzi i pyta i wtedy wszyscy co, ja zrobię za złotówkę, ja za kawę, a mnie to pan na lunch zaprosi.
Tak. No, zaproszenie na lunch to może nie, a kawa jest droższa. Kawa to już by było dużo. Ja swoich copywriterów, bo ja też pracuję na kontrakcie w takiej agencji marketingowej i tam prowadzę zespół copywriterów. Dbam jakby o jakość treści, które dostarczamy klientom jako agencja. Ja swoim copywriterom zawsze tłumaczę, że muszą się wysoko cenić, ale no, branża jest trudna, trudno jest się wybić. Trzeba dobrego copywritingu, żeby sprzedać drogo swój copywriting.
A to może też tak jakby mówisz, branża jest, bo swego czasu zaczęło właśnie królować takie hasło content is the king. Tak naprawdę w momencie, kiedy to zaczęło się pojawiać, takich ludzi, którzy byli w stanie pisać dobre teksty, było mało, więc pojawili się inni ludzie, którzy może troszeczkę gorzej albo się tłuczyli, pisali i pojawiła się cała chmara ludzi, którzy stwierdzili, a właściwie no co to jest, przecież no, siądę i napiszę, tak? I zrobię to tam za 1/3 tej ceny. No i potem tak naprawdę ten content jest jaki content i król jest taki jaki jest, każdy widzi. No.
Tak, i to się zderza też z tą świadomością klientów, która ogranicza się do, znajdę kogoś z lekkim piórem. Z lekkim piórem, czyli znajdę kogoś, kto miał 5 z polskiego w klasie maturalnej, to on na pewno dobrze pisze. To jest trochę mało, trochę wiedzy marketingowej trzeba mieć, trochę bardzo dużo doświadczenia. Trochę wiedzy takiej deweloperskiej. Trzeba wiedzieć, jak publikować treści. Jakby wspomniałeś o kontencie. Content to nie jest tylko copywriting. Content to jest właśnie wymyślanie strategii, to jest tworzenie treści, to jest później dystrybucja tych treści, bo content czy copywriting bez dystrybucji to w ogóle jest martwe. Więc to, że ktoś zamówi tekst na bloga, na swoją stronę internetową i ten tekst tam będzie sobie wisieć przez 2 lata, napisany przez panią Gabrysię z działu nie marketingu, tylko z sekretariatu, bo ona ma lekkie pióro, to nic nie da. To nic nie da. To się ani nie wypozycjonuje, ani nie sprzeda, ani nie wzbudzi zaufanie, ani nie zbuduje wizerunku, a to wszystko są rzeczy, które może zrobić dobry copywriting, dobry content marketing.
Basiu, pomału będziemy zbliżali się do lądowania w podcaście. Ja tu mam jeszcze takie pytania. Po pierwsze, powiedziałaś o tym całym mikro copywritingu. Nie spodziewałem się, że to jest takie istotne, że te wszystkie, nie wiem, jakoś tam przyciski, to aż jest taka praca. No, zawsze patrzyłem na to, no są, tak? Jakieś największe wyzwanie, jakie miałaś właśnie z czymś takim?
Nie wiem, czy to się łapie w tą kategorię mikrocopywritingu, ale tworzyłam takie komunikaty dla użytkownika aplikacji mobilnej. Takie komunikaty, które wiesz, dostajesz na przykład potwierdzenie rezerwacji SMS-em, potwierdzenie na maila, ups, coś poszło nie tak, dokończ płatność, dużo takich rzeczy, a klient bardzo chciał się wyróżniać w tych komunikatach, chciał, żeby one były z jajem. I dobrze sięgnęli po pomoc copywritera, bo to były proste rzeczy, to były proste, dokończ płatność. Kliknij w link. Można to tak napisać. A można to też napisać tak, że ten człowiek, jak zobaczy tego SMS-a, to się uśmiechnie. A może nawet go pokaże koledze. Patrz, co dostałem za SMS-a od tej firmy, z tej aplikacji i wieść się niesie. To też jest taki, myślę, to też jest mikrokopii.
Nie, pisanie komunikatów, powiem ci, jest wyzwaniem, bo ja pamiętam swoje czasy, kiedy tworzyliśmy tam jakieś systemy dotyczące właśnie pozyskiwania klientów właśnie przez internet na produkty finansowe. No i na początku też byliśmy ogarnięci, że te komunikaty muszą być takie, wiesz, takie bankowe, takie poważne i tak naprawdę potem jak z czasem spojrzałem na to, co myśmy tam stworzyli, nawet ze współpracą z agencją, to wstyd jest totalny, tak? Bo to po prostu taki język urzędowy, że aż po prostu oczy puchną, jak się to czyta. I teraz to, co mówisz, faktycznie też znowu, jak zrobić taki fajny komunikat, który mi powie, co się wydarzy albo co będzie, ale jednocześnie będzie dla mnie przyjazny, zrozumiały, żebym ja nie musiał od razu wyciągać, nie wiem, właśnie księgi, zacząć studiować, co oni tam do mnie powiedzieli, tak? Albo na takim dokumencie jest tam, nie wiem, 5 podstawowych zdań, a potem do tego jest cały załącznik, żebym zrozumiał, co właściwie autor miał do powiedzenia w tym komunikacie, który do mnie wysłał.
Wiesz co, mam takie marzenie zawodowe, żeby zredagować wszystkie treści urzędowe na stronach internetowych.
No ale to właściwie to musiałabyś chyba się tutaj podczepić do Tomka Piekota, z którym w najbliższym czasie też będę rozmawiał, czyli do pracowni polskiej, po prostej polszczyzny przy Uniwersytecie Wrocławskim, który on też tak sobie kiedyś postawił taką misję, że będzie to upraszczał. Ja przyznam, że jak pierwszy raz o tym usłyszałem, myślę, ale to o co gościom chodzi? Co w ogóle oni chcą robić? Dopiero potem, jak faktycznie zobaczyłem te pisma urzędowe, które widziałem, że one są, jak nigdy się nie zastanawiałem, zawsze mnie wkurzały, A tu się okazuje, że ktoś przychodzi i mówi, nie, nie, ale to może być prościej. To nie musi być 7 stron, to może być na jednej i to może być tak, że to jest zrozumiałe. No i potem tak naprawdę, wiesz, te wszystkie w firmach ubezpieczeniowych, ogólne warunki ubezpieczenia, no muszą być podane te wszystkie przypadki, ale też się okazuje, że to nie musi być 80 stron, może być 40 i to jeszcze w sposób taki czytelny. No, kolejnym wyzwaniem to, co tutaj mówisz, no to jest same umowy, które są. Które po prostu, wiesz, też siedzisz, czytasz i tak się zastanawiasz, co prawnik, to jakby inna szkoła pisania. Ja pamiętam, że kiedyś na takich studiach podyplomowych miałem zajęcia z prawnikiem, który właśnie zwracał uwagę na to już wtedy, i to było parę lat temu z 20, na takie tematy, jak jednak używać pewnych rzeczy, które niosą tą pozytywną energię, albo nawet taką rzecz, która mi została dzisiaj w głowie, powiem ci, i z uporem maniaka zawsze poprawiam to w umowach, jak tylko mogę, że jest tam, wiesz, spółka taka i taka, reprezentowana przez, tak? I od razu dokonujesz tutaj odmiany i nazwisk, tak? I różnie z tą odmianą jest. Czasami ci wyjdzie, czasami pewne nazwiska w odmianie, no aż nie brzmią tak dobrze, no bo to też się zdarza. A potem zaczynają się problemy, czy to nazwisko odmieniać, czy nie, aczkolwiek wszystkie nazwiska polskie powinny być odmieniane i tutaj nie ma żadnego odstępstwa. No i powiem ci, że wtedy prosta rzecz, która ta pani, która prowadziła zajęcia, powiedziała, słuchajcie, ale to zamiast reprezentowaną przez, to zróbcie tylko, którą reprezentują. I w tym momencie macie już po prostu wszystko w mianowniku. I naraz się okazało, że życie jest prostsze, tak? Spółka, którą reprezentują, Arek Cempura, Basia Stanisz, i już jest proste, tak? Ja już się nie muszę zastanawiać. Potem pamiętam jedno fajne hasło dotyczące, że strony będą dążyć do rozwiązania wszelkich sporów na drodze przyjaznych negocjacji. No, po prostu zdanie, które jak tylko mogę wciskam do każdej umowy, bo do każdej umowy pasuje, tak? Czyli po prostu można stworzyć pewne takie standardy. Tak jak ty mówisz, jest słownik synonimów, to tak samo pewnie można byłoby stworzyć słownik, nie wiem, synonimów dla pewnych wyrażeń, tak? Czyli masz, nie wiem, jakieś tam funkcjonujące w przestrzeni zdanie, ale możesz je napisać całkiem przyjaźnie i ono wcale nie straci na swoim znaczeniu i nie straci na swojej mocy, tak? Więc to są takie fajne rzeczy.
Wiesz co, ten trik, na który wpadła twoja koleżanka, to jest jeden z podstawowych trików copywritera, a mianowicie w dobrym tekście używa się strony czynnej, a nie strony biernej. I tyle. I od razu ten tekst lepiej brzmi, łatwiej się go przyswaja. Jest wiele takich zasad, które...
Aczkolwiek powiem ci, strona bierna jest piękna. Ja tutaj przyznam się do jednego takiego wydarzenia z mojego życia. Jak byłem na studiach i byłem właśnie na tej Politechnice, to często jak wychodziliśmy gdzieś na wieczór, wieczorem na miasto, no to było tak, że jak wiesz, tam było, a skąd jesteście? Z Politechniki. A, z Politechniki, to tam wiadomo. No i co ty możesz opowiedzieć o tej Politechnice, nie? No nie wiem. Uczysz się teorii obwodów, nie wiem, jakiejś tam fizyki zaawansowanej, cokolwiek. No w ogóle, wiesz, zero fanów w tym, nie? No to któregoś dnia kolega stwierdził, że jak chodziliśmy w czwórkę, że słuchajcie, mamy do wyboru, albo będziemy z fizyki i już tak z konkretnej fizyki i tam wtedy tak już bardzo ciężko wchodził w te tematy, albo będziemy z polonistyki. Nie wiem, skąd nam wpadł do głowy taki pomysł, ale powiem ci, że faktycznie poświęciliśmy trochę wtedy czasu na to, żeby właśnie na hasło, co studiujesz, polonistykę, no to powiedz do mnie coś po polonistycznemu, no to my tam, wiesz, byliśmy przygotowani. I przyznam się, że chyba tylko raz nam się zdarzyło, że zaliczyliśmy w topę, bo trafiliśmy na studentów, studentki polonistyki i polegliśmy, bo zaczęły się pytać, a z kim macie zajęcia, a coś jeszcze, a to, a, no dobra, no, no okej, okay, przyznajemy się, nie? I pamiętam, że ta zabawy stroną bierną zawsze uznawaliśmy, że jednak język polski poprzez samą swoją konstrukcję, poprzez to, że możesz poprzestawiać te wyrazy i nie tracisz sensów tego zdania, że to po prostu jest fun, że można się tym bawić, że można mieć z tego jeszcze jakąś przyjemność, tak? Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam się działy w głowie. My tak staraliśmy się to robić. Pamiętam, że nawet potem dostawaliśmy głupawki, bo w sprawozdaniach z różnych laborek zaczynaliśmy pisać trochę to inaczej. Wtedy nasz wykładowca patrzył na nas i mówił, tam Arek, jeden, drugi. Co jest z wami nie tak? No, panie psorze, no co chodzi? Wszystko się zgadza. Słuchajcie, to nie jest, nie wiem, to jakby tam było jakoś, zawsze padało hasło, że to nie jest poezja, tylko proza życia, tak? Więc my tu nie mamy kombinować, tylko napisać, że A plus B to jest C, a nie jeśli weźmiemy tam A i tak dalej, no. Także wiesz, twoja misja, wizja, żeby to uprościć ten język, żebyśmy byli bardziej zrozumiali, jest bardzo fajna. Mnie się to bardzo podoba.
Wiesz, skąd ona się wzięła w moim życiu? No właśnie, bo tu mogłabym nawiązać zarówno do tego, co mówiłeś o prawnikach, czy o umowach, jak i do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo ja w ogóle z wykształcenia jestem prawnikiem.
Ojejku, przepraszam panią mecenas.
Tak, nie, żadnym mecenasem nie zostałam. Zostałam tylko magistrem prawa, ale w bólach i bardzo cierpiałam, głównie ze względu na ten język, bo przedarcie się przed ten gąszcz zawiłych przepisów i dotarcie do tego sedna było dla mnie
komparycja,
zbyt męczące. Tak, a z drugiej strony lubiłam właśnie robić to, co ty i twoi koledzy z Polibudy, czyli po prostu bawić się językiem, żartować. Lubię, uwielbiam grę słów, wymyślam codziennie żarty takie... No, lekko suche, ale codziennie razem tutaj z moim partnerem życiowym wymyślamy jakieś nowe słowa i dowcipy, także lubię się bawić słowem i stąd ta moja ucieczka od wykształcenia w doświadczenie.
Bo jak to onegdaj mówili, dobry żart tynfa wart, tak?
Tak.
Hej, kupisz piwo?
To zależy. Zatańczymy?
To zależy.
Basiu, powiedziałem, że my będziemy już podchodzili do lądowania i już widzę tutaj światło lotniska, więc za chwilę już tutaj będziemy kończyć. Dwa pytania mam do ciebie. Czy coś kiedyś poszło nie tak? Czy jest coś, czego po prostu, nie wiem, żałujesz? Bo albo, przepraszam, to schrzaniłaś, albo jednak napracowałaś się, a klient po prostu betonem stał, no.
Wiesz co, ja przez jakiś czas pracowałam jako dziennikarz, tam anegdot było dużo więcej do opowiadania, ale później też pracowałam w pewnej agencji PR-owej przez chwilę i tam się zajmowałam content marketingiem też i byłam odpowiedzialna za przygotowanie treści do takiego biuletynu w formie drukowanej dla pracowników pewnej bardzo dużej firmy. Nie powiem jakiej.
To niech zostanie tajemnicą tej firmy.
I w tym biuletynie między innymi był wywiad ze Zbigniewem Bońkiem. No bo pracownicy tej firmy, ta firma ze specyficznej branży i ci pracownicy, było pewne, że oni lubią piłkę nożną. Jeszcze chyba się zbliżała jakaś impreza sportowa, ale to nie przypominam sobie teraz. Napisaliśmy cały magazyn od A do Z. Odpowiedzialna byłam za treść, a za całość była jeszcze moja koleżanka specjalista do spraw PR-u była odpowiedzialna, więc przygotowałyśmy wszystko, zczytałyśmy jedna po drugiej, druga po pierwszej, przeanalizowałyśmy, czy te zdjęcia są w odpowiednim miejscu, czy tutaj pasuje, czy to gra, czy to przenieść, czy kolejność jest okej. Okay. Wydawało się, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze, trzeba było wysłać wtedy treści do grafika, który miał to wlać w makietę tego biuletynu.
Te sławne 3000 słów ze spacjami i tak dalej, tak?
Tak, i on wlał te wszystkie słowa, te wszystkie ilustracje umieścił, podzielił, połączył, no i odesłał nam do sprawdzenia. I myśmy sprawdziły. Ja przeczytałam raz i dwa, nawet może trzy razy. Przeczytała też moja koleżanka i wszystko wydawało się okej. Okay. Więc puściłyśmy biuletyn do druku. Na rozkładówce tej rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem został jeden błąd, a mianowicie nazwisko Boniek zostało napisane przez N z kreską. I co się okazało? Oczywiście odkryłyśmy to już po wydrukowaniu 10 tysięcy egzemplarzy nakładu. A co się okazało? Okazało się, że grafik zmienił tytuł i zamiast tytułu, powiedzmy, zmyślam teraz, co gryzie Zbigniewa Bońka, dał co myśli Zbigniew Boniek i nie poinformował nas o tym, że grzebał w tekście. A napis był tak duży, że my, skupiając się na tych szczegółach, czy my tam gdzieś przecinka nie pomyliłyśmy, czy tam nie ma gdzieś, czy tu trzeba wyrównać do prawej czy do lewej ten tekst, w ogóle nie zwróciłyśmy uwagi na największe napisy w całym magazynie. No i tak to poszło do druku. Klient nam nie wypowiedział umowy, co ciekawe. Musiał być bardzo zadowolony z całej reszty naszej pracy wtedy. Ale bardzo żeśmy się wstydziły, bardzo nam było źle z tym. No i morał tej lekcji był taki, że nie można absolutnie ufać grafikom.
Ale widzisz, no jakby nie zauważyłaś czegoś dużego i ja znowu mam odniesienie do Biblii, bo w Biblii jest powiedziane, a czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz, tak?
Tak właśnie było. Nie zauważyłyśmy belki.
Basiu, ostatnie pytanie. Co możesz poradzić?
Jeszcze, jeśli jeszcze dawaj, powiem jedną dawaj. Rzecz, za którą się wstydzimy.
Możesz, to zawsze twój podcast.
To są zawsze najciekawsze rzeczy. Wspomniałam, że za tych czasów dziennikarskich było więcej takich śmiesznych rzeczy. Ja to znowu napisałam tekst, oddałam, a kiedyś właśnie ja pracowałam w gazecie jeszcze w takich czasach, kiedy były takie stanowisko jak redaktor i korektor, a nie sam dziennikarz.
Który robi wszystko.
Który robi wszystko, tak. I ja mnie interesowało tylko, żeby było mięso w środku. I dawałam to, redaktor to robił tak, żeby to brzmiało dobrze, a potem korektor się martwił, czy tam jest przecinek w dobrym miejscu. Bardzo fajne czasy. Bardzo tęsknię za nimi. I tutaj oddałam pole. I było też tak, że redaktor może zmienić twój tytuł. Może zmienić twój lead. Może ci przytasować cały tekst. Generalnie może być różnie. Nie wiadomo, co przeczytasz na drugi dzień w tym papierowym wydaniu, jak to będzie dokładnie wyglądało. Najważniejsze, żeby sens się zgadzał. Ale jakie słowa, no to taka już rola redaktora, żeby to podkręcić. I powiem ci, że... Bo ja byłam wtedy bardzo młodą dziennikarką i właściwie byłam wtedy na stażu, dopiero zaczynałam. I dostawałam tylko takie tematy byle jakie. Takie, których nikt nie chciał brać. Takie miejskie, na przykład typowo z Wrocławia.
Awaria rury na osiedlu.
Awaria rury.
Brak prądu w garażu prezydenta.
Ulicy. Tak, słupki przeszkadzają wyjechać tam z parkingu. Straszne, straszne rzeczy, ale no, ktoś to musiał robić też. I dostałam taką interwencję od czytelnika, że w Almie, w sklepie, który jest uznawany za sklep premium, z produktami premium, jaja są sprzedawane jako ekologiczne i z wolnego wybiegu, a tak naprawdę pieczątki na nich to są trójki. No i ja jako dziennikarz śledczy...
Zakradłaś się do Almy.
Tak, musiałam zadzwonić do rzecznika Almy, omówić ten temat, porozmawiać z klientami, czy ich to nie oburza, czy oni nie czują się oszukani i tak dalej. Również nawiązać kontakt z tą zbulwersowaną czytelniczką. No cały tam szereg, wszystko to, co się składa na pracę dziennikarza. I okej, no i starałam się tak, żeby to było w miarę mądre, w miarę uczciwe, w miarę atrakcyjny tekst. Zostawiłam go w redakcji, poszłam do domu i okazało się, że redaktor zmienił mi tytuł. I tytuł brzmiał tak, ten, który zobaczyłam na drugi dzień w moim artykule. To nie były szczęśliwe kury, oszukane jaja w Almie.
No okej, okay, ale...
Z miejsca trafiłam na fanpage, ten facebookowy, nagłówki nie do ogarnięcia.
Okej, okay,
okej. Okay. Tak, i trochę się to za mną ciągnęło.
Stałaś się celebrytą.
Tak, tak. Także no, różnie. Ze słowem można się bawić, ale lepiej ze słowem nie igrać. I nikomu nie zostawiać swojego tekstu. Do ciebie ma należeć ostatnie słowo. To jest taka lekcja, która w ogóle z tych wszystkich doświadczeń płynie.
Powiedziałaś właśnie fajną rzecz, która jest dla mnie znowu jakby przejściem do ostatniego pytania. Co mogłabyś poradzić osobom, które właśnie no, marzą być copywriterem? Czują, że się w tym sprawdzą albo w ogóle chcieliby tego spróbować. Od czego powinni zacząć? Bo to, co powiedziałeś na końcu, jest ważne, że jak już coś zrobią, są przekonani, że to jest dopracowane, to to już jest ich i nie pozwalają nikomu tam sobie dosypywać pieprzu, soli i tak dalej. Tak? To jest ich danie. Natomiast co powinny takie osoby zrobić? Nie wiem, czy są jakieś studia, czy są jakieś szkoły. Gdzie się tego uczy?
Ja się copywritingu nie uczyłam nigdy. To znaczy, może powiem inaczej. Uczyłam się przez doświadczenie. Najpierw pracowałam jako dziennikarz i też zanim zostałam dziennikarzem, to te różne staże musiałam odbyć w trzech różnych redakcjach. Także na pewno trzeba się gdzieś zaczepić, wykazać się pewną determinacją, bo w tym zawodzie się nie zarabia dużo na początku, a może się też okazać, że nie będzie się zarabiać dużo wcale. Więc na pewno nie jest to wybór dla osób, które... chcą jakiejś spektakularnej kariery i rogu obfitości na jej końcu, na końcu tej ścieżki, chyba że są pewne siebie i rzeczywiście wiedzą, że mają to coś, bo wiedzą, bo to się czuje, żeby zostać copywriterem. To, co ja polecam ludziom, to zatrudnić się w agencji marketingowej, choćby na stażu, po to, żeby zdobywać wiedzę marketingową, sprzedażową, jednocześnie dużo pisać i ćwiczyć taką szybkość, sprawność, terminowość, uczyć się deadline'ów, uczyć się pracy z klientem, poznawać klientów, że klient może być taki, a może być inny, a może potrzebować tego, a może czegoś innego, a może się czepiać, a może być zadowolony i przede wszystkim poznawać różne branże. Myślę, że nie ma lepszego miejsca do nauki copywritingu jak agencja marketingowa, PR-owa, agencja SEO, tam też się dużo pisze. Warto się gdzieś zaczepić i mieć trochę pokory.
O, czyli tak, talent, pokora i ćwiczyć, czyli właściwie jak prawie w każdym zawodzie.
Nic wielkiego.
Żeby właśnie potem zostać takim Bońkiem copywritingu, tak? Albo Robertem Lewandowskim, tak? Czyli z jednej strony mamy talent, ale gdyby nie to, że ten talent się szlifuje i codziennie za tym stoi ciężka praca, to tak naprawdę z tego byłoby nic. Basiu, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Było mi miło. Z drugiej strony sam jestem w szoku, jakby te skojarzenia biblijne, także wszystkich słuchających tutaj bardzo przepraszam, ale nie wiem dlaczego. Po prostu jakoś wyszło mi, że tak pasują do tego. Trzymam kciuki za twoje najlepsze teksty, bo pewnie one są jeszcze przed tobą. Myślę, że będziemy w kontakcie. I tyle, no co ja jeszcze mogę tutaj ci życzyć. A wszystkim tym, którzy chcą podążać drogą copywritera, właśnie mówię to, co powiedziała Basia, czyli po pierwsze zobaczcie, czy macie w tym kierunku talent, ale jak go macie, to nie opierajcie się tylko na samym talencie, tylko ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie i ćwiczcie, no bo tak naprawdę prosta zasada, no trening czyni mistrza. Serdecznie się żegnam z podcastu słuchaczami Marek z Wrocławia. Moim gościem była Basia Stanisz.
Tak, ja się też chciałam pożegnać. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Było mi bardzo miło i możemy ją podsumować jednym słowem, że było bosko.
Powiem ci, że to właściwie dobre podsumowanie tej rozmowy. Dobra, dziękuję ci bardzo. Na razie, cześć.
Dziękuję.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.